Na Europejskie Drogi zaprasza Wojciech Sobociński. Zawiodą nas one dzisiaj do Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji w Toruniu, gdzie chcemy porozmawiać o tym, jak nauka może wspierać przemysł, jak nauka może sprawić, by polskie wyroby były wyrobami nowoczesnymi i by stosowano innowacyjne technologie przy ich produkcji. Ale jak zawsze na początek garść unijnych nowości Ireneusza Sangera.
Wielka Brytania nie uruchomi formalnie procedury wyjścia z Unii Europejskiej przed końcem tego roku, poinformował rzecznik szefowej brytyjskiego rządu. Rzecznik był pytany przez dziennikarzy, dlaczego premier zwleka z uruchomieniem procedury wyjścia zapisanej w 50. artykule Traktatu z Lizbony. Szefowa rządu sprawuje przywództwo właściwe dla tak poważnej i skomplikowanej sprawy, powiedział rzecznik. Zaznaczył, że cały gabinet zajmuje się już tą kwestią. Tymczasem Sunday Times podał niedawno, że w gabinecie Theresy May dopiero powstają struktury, które wezmą na siebie kompleksowe negocjacje. Szybkie uruchomienie artykułu pozwalającego na opuszczenie wspólnoty utrudnione jest też przez europejski kalendarz wyborczy. Gazeta powoływała się na przedstawicieli londyńskiego City, którzy spotkali się z reprezentantami brytyjskiego rządu. Brexit stanie się faktem dopiero pod koniec 2019 roku, ocenił Sunday Times. Brytyjczycy o wyjściu z Unii Europejskiej zdecydowali w czerwcowym referendum. Za opuszczeniem wspólnoty zagłosowało 52% obywateli Zjednoczonego Królestwa. Brytyjski rząd powinien jak najszybciej zagwarantować prawa już mieszkających na wyspach imigrantów z Polski czy Rumunii. Tak mówi Gisela Stewart, szefowa ponadpartyjnego panelu, który ma przygotować analizę dotyczącą statusu unijnych imigrantów po Brexicie. Raport panelu będzie jednym z głosów, jakie weźmie pod uwagę rząd Theresy May, podejmując ostateczną decyzję co do statusu naszych rodaków na wyspach.
Musimy podejść do sprawy po ludzku, przekonuje Gisela Stewart. Uważam, że gdy masz do czynienia z człowiekiem, z jego życiem, z planami zawodowymi i rodzinnymi, do negocjacji podchodzisz inaczej. Mieliśmy referendum, zdecydowaliśmy się wyjść. Uważam, że słuszne byłoby zagwarantowanie praw tych, którzy przybyli tutaj do tego momentu. Na wyspach mieszka ponad 3 miliony imigrantów, Polaków jest może nawet około miliona, a posłanka Lewicy uważa, że w ich kwestii panują ponadpartyjna zgoda i dobra wola. Jej zdaniem realistyczne jest, że sprawę uda się wyjaśnić w ciągu najbliższych miesięcy. Myślę, że nie ma debaty, czy zagwarantować im ich prawa, to raczej kwestia terminu, kiedy powiemy to jasno. Uważam, że dobrze byłoby, gdyby nasz rząd przejął inicjatywę, zadeklarował, że obronimy prawa tutejszych imigrantów i oczekiwał tego samego w stosunku do swoich obywateli we wspólnocie. Wcześniej deklaracje z kręgów rządowych były jednak ostrożniejsze, ale i one wiązały los Polaka czy Rumuna na wyspach z losem emigrantów brytyjskich w Unii. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn.
Gisela Stewart to eurosceptyczna posłanka Lewicy. W skład grupy wchodzą też posłowie Partii Konserwatywnej oraz antyunijnej Partii Niepodległości UKIP. Turcja daje Unii czas do października, by znieść wizę dla swoich obywateli. Tak mówi w wywiadzie dla niemieckiej gazety Bild turecki minister spraw zagranicznych. Grozi, że jeśli wspólnota nie wywiąże się na czas z obietnic, to Ankara zerwie umowę w sprawie migrantów podpisaną z Brukselą w ostatnich miesiącach. To kolejny w ostatnich tygodniach raz, kiedy Turcja grozi zerwaniem porozumienia, dzięki któremu wyraźnie zmniejszył się napływ uchodźców na stary kontynent. Doktor Karol Kujawa z Uniwersytetu w Kanakale w Turcji mówił w Polskim Radiu, że to Unia Europejska bardziej niż Turcja potrzebuje umowy migracyjnej. Ekspert podkreślał jednak, że sprawa zniesienia wiz, która jest jednym z warunków porozumienia z Brukselą, jest dla prezydenta Turcji sprawą istotną.
Kwestia zniesienia tych wiz byłaby kolejnym jego wielkim sukcesem i mogłoby zwiększyć jeszcze bardziej jego poparcie w kraju.
Dr Karol Kujawa mówił też, że prezydent Turcji Erdoğan ma świadomość, że Turcy wcale nie są przeciwni Unii Europejskiej.
Poparcie dla członkostwa Turcji rośnie i to wyraźnie. Tak na przykład jeszcze w 2013 roku poparcie dla integracji z Unią pozostawało na poziomie około 55%, rok później już o 2 punkty wyżej, tymczasem w 2015 roku ta stopa poparcia skoczyła do 61%, a już teraz jest na poziomie 75%.
Turcja od kilku miesięcy groziła, że jeśli kraje Unii szybko nie zdecydują o zniesieniu wiz, to Ankara zerwie umowę migracyjną. Po nieudanym przewrocie wojskowym prezydent Recep Erdoğan zyskał jeszcze większe niż dotąd wpływy i poparcie społeczne i otwarcie zaczął krytykować zachodnich sojuszników, jak i Stany Zjednoczone, sugerując nawet udział niektórych krajów w spisku. Od tego czasu kilkakrotnie już zarówno prezydent, jak i jego ministrowie grozili zerwaniem umowy z Unią. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego chce zaostrzenia wymogów medycznych dla pilotów. Proponowana zmiana to konsekwencja katastrofy samolotu Germanwings z końca marca ubiegłego roku. Zginęło w niej 150 osób, wszyscy pasażerowie i członkowie załogi. Do katastrofy doprowadził pilot Andreas Lubitz, który cierpiał na depresję, ale nie wiedział o tym niemieckie linie lotnicze.
Unijna Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego wysłała swoje propozycje do Komisji Europejskiej, by ta do końca roku przedstawiła projekt przepisów w tej sprawie. Eksperci agencji uznali, że należy wprowadzić zaostrzone wymagania dotyczące badań lekarskich. Chodzi przede wszystkim o wprowadzenie obowiązkowych i kompleksowych badań psychologicznych dla osób starających się o licencję pilota cywilnego, a później ich regularne powtarzanie, a także o wzmocnioną obserwację tych, którzy w przeszłości mieli problemy ze zdrowiem psychicznym. Ponadto Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego zaproponowała testy na alkohol i narkotyki. Przedstawiciele agencji uważają również, że wzmocniony powinien być nadzór nad lekarzami, którzy przeprowadzają badania okresowe, by wyeliminować oszustwa i wystawianie fałszywych zaświadczeń dopuszczających do pracy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
To były Euronewsy Ireneusza Sangera, a teraz przegląd prasy Krzysztofa Rogozińskiego.
Jest nowa koncepcja funkcjonowania Unii Europejskiej bez Wielkiej Brytanii. Tytuł tekstu Jakuba Mielnika w tygodniku Wprost sporo wyjaśnia. Unia lewoskrętna. Chodzi o więcej socjalizmu, żeby przypodobać się coraz bardziej poirytowanym Europejczykom, gdyż odwracają się i to ostentacyjnie od dotychczasowych elit oraz autorytetów. W stronę populistów, bywa, że w stronę naprawdę infantylnych banialuk i utopijnych mrzonek. Do tego stopnia ludzie mają już dosyć urzędników z Brukseli, którzy trzymają jeden drugiemu aureole nad głowami ulepione z mądrości i nieomylności. Unia musi więc postanowić i zrobić coś, co przywróci ludziom w Europie poczucie bezpieczeństwa. To słowa byłego premiera Włoch, ale podchwytywane przez wielu polityków, ekonomistów i socjotechników. Nową strategię z większą dawką socjalizmu opracował przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Komisja Europejska już doprowadziła do porozumienia o współpracy między rządami państw członkowskich, organizacjami biznesowymi i związkami zawodowymi. Ma to dać organizacjom społecznym udział w podejmowaniu unijnych decyzji w sprawach politycznych i prawnych. Europejska Konfederacja Związków Zawodowych podpisanie tego porozumienia uznała za historyczny zwrot. Komisja Europejska nigdy wcześniej nie otwierała się aż tak bardzo. Czego przede wszystkim spodziewają się związkowcy? Wzmocnienia praw i przywilejów pracowniczych, ukrócenia dyskryminacji wszelkiego rodzaju. Spodziewają się też wprowadzenia ustawowo regulowanej płacy minimalnej. Oczywiście każdy z tych postulatów to ingerencja w domeny kilkudziesięciu rządów i parlamentów państw członkowskich Unii Europejskiej. Słychać głosy, że to kryptosocjalizm, ograniczanie wolnej konkurencji, tłumienie swobód gospodarczych. Po Brexicie treść tego porozumienia okazała się idealnym materiałem na nowe otwarcie w Unii Europejskiej. Osobisty to sukces Jean-Claude Junckera. Sukces wciąż jednak na papierze, bo nadal trwają poszukiwania dróg i furtek, którymi te nowe regulacje będą wprowadzane, z pominięciem, z uniknięciem konieczności wszczynania wojen kompetencyjnych z rządami krajów członkowskich. Jakieś nadzieje daje fakt, że w kilku krajach unijnych rządy przejęły partie populistyczne i będzie im zależeć na spełnianiu socjalnych obietnic składanych podczas wyborczych kampanii. Ponadto realizowanie lewicowych postulatów może zgrabnie uzupełnić liberalne strategie ekonomiczne i w sumie pobudzić europejskie gospodarki, zapewnić im konkurencyjność w szerokim świecie. Ale wiele jeszcze kwestii wymaga doprecyzowania, na przykład sprawa tej ujednoliconej godzinowej stawki płacy minimalnej. Jakub Mielnik, Unia lewoskrętna, tygodnik Wprost.
Polskie Radio PIK.
Unia Europejska słowo innowacje odmienia przez wszystkie możliwe przypadki i pieniądze, które kieruje w stronę biznesmenów, w stronę przedsiębiorców, są przede wszystkim właśnie skierowane na innowacyjne działania. Jedną z instytucji, która zajmuje się takimi nowymi rozwiązaniami w biznesie, jest Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji, której prezesuje pan Maciej Krużewski. Faktycznie Unia Europejska stawia na innowacje?
No tak, stawia na innowacje. Tak jak pan powiedział, jest to słowo dzisiaj odmieniane przez wszystkie przypadki. Wspiera innowacyjność w biznesie przede wszystkim, ale także w innych sferach. To jest dzisiaj w globalnej gospodarce coś, co stanowi o potędze gospodarczej, prawda? Te kraje, te regiony, które mają swoje efekty i wyniki w nowych technologiach, są zazwyczaj regionami czy krajami o dużym potencjale gospodarczym, o dużej zasobności portfela wśród mieszkańców oraz z dobrą edukacją i żyje się w nich o wiele lepiej niż gdzie indziej.
No ale przedsiębiorca myśli tak, robię ten swój wyrób, ma swoje miejsce na rynku, dobrze się sprzedaje, po co ja mam myśleć o innowacyjnych rozwiązaniach, drogie to, nie mam pieniędzy na badania, po co w to wchodzić?
Ma pan rację, ale dziś widzimy, ja to widzę osobiście, że ta postawa się zmienia, ponieważ żeby być dobrym biznesmenem i prowadzić firmę nie w perspektywie roku, dwóch czy trzech, no trzeba myśleć, co będzie za 10 lat, prawda? Natomiast zresztą już ta dyskusja trwa, mówi się, że w Polsce mamy ten taki hasło, że grozi nam pułapka średniego wzrostu, prawda? Czyli my już taką naszą konkurencyjność opartą na prostych wyrobach i cenie, która jest niższa niż powiedzmy w Europie Zachodniej, zbliżamy się do granicy możliwości. Natomiast przedsiębiorcy doskonale to wiedzą i usiłują szukać swoich nisz i swoich szans właśnie w nowych technologiach, w badaniach, w rozwoju swojego własnego produktu. A to się wiąże i to widzę też po doświadczeniu, my zbieramy nie tylko z takim prowadzeniem biznesu, ale to jest, my mówimy, że innowacja nie jest dla zwykłych ludzi. To muszą być prezesi czy dyrektorzy, którzy mają jeszcze ten taki pierwiastek szaleństwa w sobie, którzy są w stanie zaryzykować, a więc w pewnym momencie powiedzieć sobie tak, dobrze mi idzie dziś, prawda, mam zatrudnionych pracowników, płacę wszystkie rachunki, płacę podatki, jeżdżę na dobre wakacje, ale być może to za chwilę mi się to skończy, muszę myśleć, co będzie dalej, a więc zainwestować część tych pieniędzy w badania i rozwój.
W Toruniu toczyła się taka dyskusja na Wellconomy, jak pogodzić naukę z biznesem, jak sprawić, by te pomysły, które rodzą się zarówno po stronie przemysłu, jak i po stronie laboratoriów naukowych, szybko wprowadzać w życie. Mówiono wtedy tam, że jest to tak, że uczelnie sobie, a przemysł sobie.
No myślę, że taka nasza cecha jeszcze polska chyba jest, ponieważ tam, gdzie jest dobra nauka, te uczelnie zdają sobie sprawę, że nauka ma takie dwa skrzydła, prawda, na których się opiera. Pierwsze to jest ta nauka podstawowa, odkrywanie praw o wszechświecie i to się dzieje, a druga część to jest ta część biznesowa, prawda, czyli takie prowadzenie uczelni, żeby zachęcać do współpracy przedsiębiorców, żeby ci przedsiębiorcy kupowali pewne rozwiązania, żeby się interesowali tym, co się dzieje na uczelniach, ale także oczywiście mieli z tego jakieś korzyść biznesową, prawda, bo biznes się prowadzi dla zysku, a naukę prowadzi się dla sławy naukowej.
My zajmujemy się wspieraniem przedsiębiorców, którzy mają swoje innowacyjne pomysły, którzy chcą się rozwijać, którzy są kreatywni.
Pan Jakub Jaźwiec, dyrektor Biura do Spraw Innowacji Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji.
Staramy się ich wspierać w różny sposób. Naszym flagowym pomysłem jest Fundusz Badań i Wdrożeń, który polega na wspieraniu przedsiębiorców z regionu kujawsko-pomorskiego, którzy chcą się sprawdzić w działalności badawczej, którzy szukają nowych pomysłów i nowych rozwiązań. Jeżeli przedsiębiorca chce poszukać nowego rozwiązania, zgłasza się do instytucji, która która może go wesprzeć. My jesteśmy taką instytucją, która jest tutaj liderem w regionie. Przygotowujemy kompleksową koncepcję dla przedsiębiorców, zarówno dla małych, jak i dużych. Każdy przedsiębiorca, który ma jakiś ciekawy pomysł, może się do nas zgłosić. Pomagamy na każdym etapie działalności badawczej, zarówno dla firm, które dopiero zaczynają startować i próbują swoich sił w działce B plus R, jak również dla firm dużych, które mają już swoje doświadczenia, które już przeprowadzały mnóstwo procesów badawczych i chcą tylko pewne rzeczy doprecyzować i sfinalizować.
Opieracie się o wyższe uczelnie regionu?
Tak, wsparcie, które proponujemy, jest w głównej mierze skierowane do przedsiębiorców, którzy będą współpracowali z naszymi regionalnymi uczelniami, natomiast nie jest to warunek konieczny, tak? Chcemy promować również działalność badawczą naszych uczelni, bo wiemy, że jest w nich duży potencjał.
Macie coś takiego jak voucher badawczy?
Tak, jest to jeden z elementów naszego projektu Fundusz Badań i Wdrożeń, który ma wspierać tych przedsiębiorców, którzy dopiero zaczynają, którzy nie znają jeszcze całego procesu, który jest związany z działalnością badawczą i z wdrożeniami. Dlatego chcemy im dawać takie drobne z punktu widzenia przedsiębiorcy wsparcie na pierwszy kontakt z uczelnią, która jest w stanie przeprowadzić pewne badania.
Badania to zwykle bardzo drogie rzeczy.
Faktycznie badania są bardzo drogimi rzeczami, dlatego też tutaj pula, którą mamy do rozdysponowania w ramach regionalnego wsparcia, to jest około 60 milionów złotych. Mamy kilka instytucji w regionie dosyć silnych i prężnych, które wspierały przedsiębiorców już wcześniej. Są to poza nami, są to pracodawcy Pomorza i Kujaw, jest to Izba Przemysłowo-Handlowa z Torunia oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne z Bydgoszczy. Polskie Radio PIK.
Stanisław Rakowicz, menedżer przemysłu. Co pana zdaniem przeszkadza w Polsce temu, by nauka służyła gospodarce?
Ja myślę, powiem rzecz, która rzadko jest podnoszona. Mianowicie nie będzie gospodarki innowacyjnej i nie będzie rozbudowanej, podkreślam, współpracy nauki, jeśli nie będziemy mieli wielkich konglomeratów przemysłowych. Jak byłem dyrektorem Elany, mieliśmy podpisanych chyba 25 czy 6 umów z politechnikami, uniwersytetami, instytutami badawczymi. Jakie innowacje może wywołać firma zatrudniająca 50-100 osób, operująca bardzo skromnymi środkami? Więc w moim przekonaniu, i potwierdza to przykład, mamy w Toruniu opatrunki, prawda? Ogromny międzynarodowy konglomerat. On ma znakomite. Mamy PESE, uczestniczę w tych komisji ekspertów marszałka, przyznajemy stypendia doktoranckie. Nie ma edycji, w której nie byłoby jeden, dwóch, trzech ludzi, studentów, doktorantów, nie studentów, doktorantów, którzy rozpracowują pewne problemy dla PESY. Czyli w moim przekonaniu klucz leży w odtworzeniu dużych przemysłowych przedsiębiorstw w Polsce. Mówię w odtworzeniu, dlatego że je mieliśmy.
No dobrze, ale czy nie istnieje niebezpieczeństwo, że te molochy, tak jak w poprzedniej epoce, staną się mało mobilne i mało ekonomiczne?
A panie redaktorze, a nie używajmy słowa molochy, bo to od razu pejoratywnie. A przepraszam, Volkswagen to jest moloch?
No jest.
No jest. A jest innowacyjny?
Na pewno.
No właśnie. No więc o to chodzi, że taki koncern jak Volkswagen to wydaje na badania i rozwój więcej niż wydaje cała Polska. I to jest istota sprawy.
No dobrze, ale w tym momencie, gdyby zakładać takie właśnie konglomeraty, to przedsiębiorcy muszą sobie nawzajem ufać, bo to już jest taka, no już nawet nie spółka, to już jest więź taka bardzo, bardzo poważna.
Oczywiście. Na szczęście ten proces się rozpoczął. Proszę zauważyć, że w Bydgoszczy, w Toruniu, w Włocławku mamy już świetnie działające tak zwane klastry, prawda? To jest próba ponownie powrotu do pewnej branżowej kooperacji, a nie tylko konkurencji. Dlatego, że na tym świecie jest miejsce dla wszystkich. Jeżeli się sensownie umówi, to można się wzajemnie wspierać, również konkurując w tym sensie, że no, w ostatecznym rachunku konsument ma prawo wybrać jeden czy drugi wyrób. Tak samo jak ma prawo wybrać Volkswagena, Audi albo Mercedesa albo Forda, oni konkurują, a jednocześnie wzajemnie współpracują.
Czyli to musi być jakiś taki balans między kooperacją a konkurencją?
Absolutnie. Tu pan trafia w dziesiątkę, bo po prostu nie możemy się pozbyć tego ogromnego atutu gospodarki wolnorynkowej, jakim jest konkurencja. Ale jednocześnie miejmy świadomość, że konkurencja ma też siłę niszczycielską. Czyli trzeba właśnie szukać tego balansu, prawda? Tyle konkurencji, ile jest niezbędne i jak najwięcej współpracy.
Tutaj w Toruniu podczas forum gospodarczego jesteśmy świadkami narodzenia się klastra polsko-ukraińskiego. To może przejść granicę?
Może, oczywiście, bo no, w końcu Ukraina ma otwarte drzwi do... Nie będzie za naszego życia, nie będzie członkiem Unii Europejskiej, ale w moim przekonaniu zniesienie wielu tych ograniczeń daje też szansę na klaster międzynarodowy.
No i jeszcze ostatnie pytanie. Mamy, jak się dowiedziałem tutaj z dyskusji na forum, wyśmienitych informatyków, którzy później nagle giną w jakiejś krzemowej dolinie w Stanach Zjednoczonych. Nawet Japonia już w tej chwili wyciąga ręce po tych naszych zdolnych, dobrze wyedukowanych na polskich uczelniach, no jajogłowych.
Oczywiście. Dlaczego giną? Dlatego, że w Polsce oni w małych firmach nie znajdują perspektywy ścieżki awansu. On woli iść do dużej, zagranicznej korporacji, gdzie wie, że zdolny z czasem lepiej, gorzej, ale przebije się w górę.
Jak go zatrzymać?
Właśnie tworzyć albo duże korporacje polskie, albo klastry, które łożąc wspólnie na badania i rozwój będą w stanie oferować powiedzmy 20-30 miejsc pracy dla informatyków. On nie chce iść do firmy, gdzie on jest jednym lub dwóch lub ich jest trzech. On nie widzi tam perspektywy rozwoju.
I jeszcze go nie rozumieją, o co mu chodzi.
O, to jest prawda, bo jeżeli jest mała firma, to ten generalny menedżer, czy to właściciel, no nie może być omnibusem. W dużej firmie są dyrektorzy od specjalnych spraw i jest dyrektor od komputeryzacji, informatyzacji, prawda, IT, information technology i tak dalej. Nie?
Twórzmy zatem konglomeraty, twórzmy ścieżki rozwoju dla młodych i to będzie właśnie ta droga, którą może podążyć polska gospodarka.
Absolutnie tak. Wydaje mi się, że nowe prądy, jakie zresztą powiały w Stanach Zjednoczonych, za Obamy, we Francji, Niemcy nigdy nie pozbawili się przemysłu, ale te nowe prądy mówiące o konieczności reindustrializacji, popierania wielkich przedsięwzięć inwestycyjnych prowadzonych przez państwo. Proszę zauważyć, w Stanach Zjednoczonych największym źródłem innowacji kto jest? Przemysł zbrojeniowy. Dlaczego?
I kosmiczny.
I kosmiczny. A no, ten jest też zbrojeniowy w swoim założeniu. Dlaczego? Bo tam idą ogromne pieniądze z budżetu amerykańskiego na badania i rozwój. Nie mielibyśmy komórek.
Gdyby nie te właśnie badania. Tak. I wielu innych rzeczy.
I wiele innych rzeczy.
Dziękuję pięknie za rozmowę. Menedżer pan Stanisław Rakowicz.
Dziękuję bardzo.
Kończymy nasze europejskie spotkanie na kujawsko-pomorskiej wsi. Andrzej Krystek.
Polskie jak najbardziej rodzime ślimaki, francuski przysmak, ale przyrządzane na modłę wedle receptury hiszpańskiej, czyli bardzo europejskie, unijne wręcz danie. Pojawi się już w sobotę i niedzielę na najbliższym 11. Festiwalu Smaku w Grucznie. Ale już je degustowało wczoraj, we wtorek, pracowicie i ze smakiem do samego wieczora w Grucznie jury konkursu, które wybierało jak co roku smaki roku w poszczególnych kategoriach produktów. Posmakujemy więc i my, przynajmniej oczami i smakiem wyobraźni, by potem posłuchać o kolejnych uruchamianych działaniach PROW, czyli Unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Takie mięsko jest chudakie włosko, no i to. To mięsko jest najlepsze. Prawie wszystko spróbowałem. Ser, który mi trochę smakował.
Najlepszy jest chleb wiejski.
Ojejku, nie wiadomo czego próbować. Same pyszne rzeczy.
Sękacz jest najlepszy. Takie ciasto na kiju.
Wiesław Karpusiewicz, jury VIP Festiwalu Smaków Grucznie. Kategorii było 8. Do oceny przedstawiono około 100 produktów żywnościowych, z czego wszystkie kategorie były... Na razie nie mogę powiedzieć, kto wygrał i za jakie produkty. Jeszcze niektórzy jurorzy obradują. No, najwięcej tradycyjnie wyrobów mięsno-wędliniarskich. Dość sporo przetworów owocowo-warzywnych, serów, również oleje oleje były ciekawe, na przykład olej z kozieradki, takie niszowe i drogie jednocześnie na naszym rynku, mało popularne. Jeszcze tradycyjnie robione w nielicznych domach, tradycyjne, niestety nie w Polsce, a we Francji ślimaki. Zresztą bardzo dobre. Ślimaki były polskie, natomiast receptura typowo hiszpańska, a zwyczaj francuski. Trochę unijna, powiedziałbym. Są tureckie, są potrawy z Węgier, z Armenii. Jest trochę międzynarodowych wystawców. Ostateczne wyniki poznamy na gali Festiwalu Smaku o godzinie 17 w sobotę 20 sierpnia.
Polska
dożywająca.
Kiełbasa pradziada, wiejska pieczona, polędwice swojskie, kiełbasa przy kominie suszona, kaszanka jaglana na gęsinie. Kiełbasa myśliwska, szynka kujawska, sir krowi wędzony, ser solny z mleka koziego, ser smażony z kminkiem, ser kopciuszek. No kozie chałwę nie jadłem.
Jarosław Pająkowski, związany z Towarzystwem Przyjaciół Dolnej Wisły. Jesteśmy w przeddzień 11. edycji Festiwalu Smaku i zawsze 4-5 dni przed festiwalem odbywają się większość tych konkursów kulinarnych. Zazwyczaj były to 6 kategorii, gdzie przyznawano smak roku, rozszerzone o 2 nowe kategorie, czyli dziczyzna i runoleśne i kawa i herbata. Wyniki będą podawane podczas gali w sobotę o godzinie 17:00 w pierwszym dniu Festiwalu Smaku. Dzisiaj się odbyły konkurs na smak roku i był oceniany przez jury profesjonalne, przez jury VIP. Było niezależnie wybierane jak przysmak regionu województwa kujawsko-pomorskiego. Były oceniane miody. Podczas tegorocznej edycji festiwalu 163 wystawców, no połowa jest z województwa kujawsko-pomorskiego. Kolejnych 50-60 to jest jakby z całej Polski i mamy zagranicznych. Z ciekawszych to jest ponownie Azerbejdżan, Gruzja, Grecja, kraje bałkańskie, no oczywiście Niemcy, Litwa. Czy jak europejska, no i co cieszy, że mają być w tym roku najprawdopodobniej, będą w Warszawie wizytowali jak eksperci z FAO, no i się okazuje, że jako taką atrakcję zostało wybrane dla nich Gruczno i popróbują.
Uruchamiane są kolejne działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jakimi działaniami najbardziej są zainteresowani dotychczas kujawsko-pomorscy rolnicy? Najwięcej wniosków na jakie działania składają i o jakie pytają? W Toruniu przy telefonie pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, dyrektor kujawsko-pomorskiego oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
No najwięcej na pewno wniosków w tej chwili takich inwestycyjnych to jest w zakresie modernizacji gospodarstw rolnych. Nabór w 2016 roku, który trwał od 31 marca do 29 kwietnia w naszym województwie, cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Łącznie mamy 2550 wniosków na kwotę 491 milionów złotych ponad, z czego 10 wniosków mamy w priorytecie prosiąt, 11 mleka krowiego, 16 bydła mięsnego, natomiast 2513 w obszarze D, czyli tym najbardziej takim popularnym na ten sektor rolnicy wyczekiwali w zakresie racjonalizacji technologii produkcji żywności, poprawy efektywności tej produkcji, na przykład przez zakup maszyn rolniczych.
To zawsze cieszyło się największym wzięciem na Kujawach i Pomorzu.
Tak, jeśli chodzi o liczbę wniosków złożonych, to wyprzedziło nas tylko Mazowieckie i Wielkopolskie, także widać, że tutaj...
A to tylko dlatego, że są większe.
Tak.
Bo proporcjonalnie pewnie Kujawsko-Pomorskie jest najbardziej zainteresowane tym.
Tak. I tutaj wiem, że jest najwięcej obaw o limit. W tej chwili w środki, które są przyznane dla naszego województwa, możemy spełnić żądania rolników w zakresie 550 wniosków. Jednakże na prośbę tutaj prezesa Daniela Obajtka zostało wysłane pismo do ministerstwa z prośbą o przełożenie środków, szczególnie właśnie w ten sektor D, żeby jak najwięcej beneficjentów mogło skorzystać z tej formy wsparcia. Ranking już jest powieszona lista rankingowa, jest ponad 2554 chyba cztery tam dokładnie. Są nazwiska wywieszone, które mają 1,5 punktu, czyli to minimum. No czekamy tylko po prostu na decyzję ministerstwa w zakresie tych środków i jeśli będzie taka chęć i wola, to oczywiście chcielibyśmy oczywiście 100%, tak, żeby każdy z rolników otrzymał te środki, no ale to zobaczymy, jak to będzie.
Kiedy można się spodziewać odpowiedzi jakichś konkretnych już danych?
Myślę, że we wrześniu będziemy już jakieś takie informacje mieć zbliżone do pewnika. Ogólnie sam okres obsługi wniosków mamy do połowy marca. To musimy zakończyć. Jest to termin wynikający z rozporządzenia. Wysyłane są w tej chwili pierwsze pisma z prośbą o uzupełnienie dokumentów. I to już tak było na naszej stronie internetowej przekazywane. W tej chwili jest możliwość dwukrotnie uzupełniania dokumentacji po wezwaniu.
I trzeba o to bardzo dbać, bo można...
Tak, bo to są terminy materialno-prawne, tak? Jeśli rolnik czy pełnomocnik wyznaczony przez naszego beneficjenta nie uzupełni o wskazane elementy dokumentów, niestety taki wniosek nie będzie podlegał dalszej obróbce.
Jakie kolejne działania?
Kolejne, które tutaj mamy z takich nowości, to jest płatność na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu małych gospodarstw, którzy na trwałe przekażą swoje gospodarstwa innemu rolnikowi. W tej chwili pan prezes ogłosił termin, gdzie będzie można te wnioski składać. Jest to od 12 września do 11 października 2016 roku. Wnioski oczywiście takie będzie można składać zarówno w oddziałach regionalnych, jak i w biurach powiatowych. W tej chwili jesteśmy w trakcie rozpatrywania wniosków 5800 złożonych w zakresie programów rolno-środowiskowych, wszelkiego rodzaju wariantów. One w tej chwili są już wprowadzone, skompletowane i trwa kontrola administracyjna. W tym roku zapowiedzi centrali płatności mają iść, jeśli chodzi o rolno-środowiskowe, od połowy stycznia, także na pewno rolnicy nie będą tak długo czekać jak w 2015 roku, czyli praktycznie końcówka maja, czerwiec te wypłaty były realizowane.
To zresztą nawet obiecywało ministerstwo przyspieszenie tych wypłat, ponieważ akurat nasz region został dotknięty klęskami żywiołowymi.
Tutaj mamy takie też wsparcie z centrali. W tej chwili ponad 35% jest po tak zwanej kontroli wsadowej, kontroli administracyjnej. One oczywiście są te wnioski jeszcze do zweryfikowania przez pracowników w biurach powiatowych, aczkolwiek to są takie wnioski przygotowane praktycznie do wydania decyzji. Natomiast z takich informacji też, które ucieszą rolników, to od 15 października są planowane wypłaty zaliczek na poczet płatności bezpośrednich.
To też obiecał minister Romanowski na spotkaniu z zespołem wojewody do spraw wsi i rolnictwa w Bydgoszczy. Wcześniej to będzie, bo też właśnie nasze województwo zostało dotknięte wyjątkowo mocno klęskami żywiołowymi, a zwłaszcza mrozami zimowymi bez okrywy śnieżnej, potem suszą, wcześniej jeszcze suszą. Właśnie mrozy zimowe, styczniowe swoje zrobiły.
Trzeba też pamiętać, że gospodarstwa, które mają powyżej 15 hektarów, muszą prowadzić politykę dywersyfikacji upraw, a rzepak poprawiał tutaj tą strukturę agralną i w jakiś sposób można było sobie zaplanować te pola w kolejnych latach, żeby następstwo roślin było prawidłowe. No i teraz, jeśli faktycznie mieliby ponosić tak ogromne ryzyko, że te rośliny nie przezimują chociażby właśnie przez podnagryzanie przez owady, no to będą mieć problem tak z wyborem.
Bo nie będzie czym zastąpić właśnie.
Dokładnie.
Innymi roślinami.
Dokładnie. Tu jest właśnie też problem. Bo z jednej strony są wymagania, a z drugiej strony jest brak jakby rozwiązań na tą chwilę.
A ze struktury zasiewów z kolei agencja rozlicza rolników, rozpatrując ich wnioski o dopłaty.
Doszedł kolejny element wspólnej polityki rolnej, która w zeszłym roku została nałożona na wszystkie kraje unijne, między innymi na Polskę. W zeszłym roku ten termin był do 15 lipca na dywersyfikację upraw. W tym roku był przesunięty o 2 tygodnie z uwagi na to, że i sam termin przyjmowania wniosków został przesunięty. W tej chwili skończyły się już kontrole na polach, ale rolnik miał obowiązek pozostawienia resztek pożniwnych w celu oceny ewentualnej komisji kontroli, która na pole by się udała.
A te rośliny już trzeba siać właściwie.
Tak, sierpień, wrzesień,
Tak, no i rzepak. I również te rośliny, które muszą wejść w ramach dywersyfikacji upraw. Też
najpierw susza, a teraz znowu już wzmożone opady. I to jest te kaprysy pogody, na które niestety nie mamy wpływu.